Kontemplując sytuację, w której jesteśmy, na pewnym takim fundamentalnym poziomie, właściwie ona trwa, kontynuuje. Kilka miesięcy temu widzieliśmy się gdzieś w Polsce, spędzaliśmy razem czas. Teraz rozjechaliśmy się do swoich domów w różnych miejscach w Europie. Jest inne otoczenie, są inni ludzie, inne tematy, które poruszamy, inne jakieś problemy. Ale fundamentalnie cały czas doświadczamy naszego ciała, doświadczającego tego świata, tych ludzi, tych obiektów zmysłowych, tych problemów, różnych sytuacji, poszczególnych sytuacji. Ale ta fundamentalna sytuacja nasza cały czas trwa. To znaczy, żyjemy, to ciało dalej oddycha, serce pompuje krew, układ trawienny trawi, wątroba pracuje, oczyszcza, generuje temperaturę. Cały ten system trwa bez naszej jakiejś takiej władzy nad tym. Gdzieś tam pracuje w tle. To, co doświadczamy, to jest doświadczenia tego właśnie mechanizmu, tych zmysłów doświadczających świata, doświadczających obiektów. Nie jest to doświadczenie takie jak robot. Zawsze towarzyszą temu jakieś odczucia przyjemne, nieprzyjemne, neutralne. One też manifestują się, trwają, zmieniają się, są czymś, takim mechanizmem też bardziej mentalnym, mechanizmem odczuwania. Czyli ta jakość taka w doświadczeniu, którą określamy jako odczucia vedana. Jest percepcja, jakieś rozpoznawanie, są intencje. Nie jesteśmy tego wszystkiego świadomi. Także pięć zespołów, pięć agregatów, pięć takich jakości, można powiedzieć. Takich fundamentalnych, zastanych zjawisk. Pięć ognisk. One nie przenikają się jakoś nawzajem, nie wchodzą w interakcje. Po prostu jest to pięć takich stosów. Kanda to dosłownie brzmi stos, kupa, hauda, sterta. Czyli mimo tego, że gdzieś obiektywnie patrząc, jeśli chodzi o konwencję, rozpoznajemy różnicę między tym, co było kilka miesięcy temu, a jest teraz. Fundamentalnie ta sytuacja jest dalej trwa. Ja w tym tym ciele. Ja to jest taki no, punkt wyjścia nasz, ponieważ nakładanie jakiejś idei braku ja nie ma sensu w takim podejściu jakby nakładania na to doświadczenie takiej właśnie idei, jakiejś jakiegoś konceptu, czegoś, co nie odnosi się tak naprawdę do rzeczywistości naszej takiej. Odczuwamy jakieś poczucie ja, czegoś takiego stałego, czegoś, co daje nam poczucie wpływania, posiadania, że to jest nasz punkt wyjściowy. No i to jest też punkt taki, można powiedzieć, którym dochodzi do różnego rodzaju problemów i cierpienia, bo z posiadaniem wiąże się cierpienie. Posiadaniem czegokolwiek w tym układzie takim uwarunkowanym będzie wiązało się z rozłąką, z rozstaniem, z niepokojem związanym z tym, że zakładamy, że coś jest nasze. W stosunku do czegoś bardziej fundamentalnego, co jest poza naszą kontrolą. Czyli jest to błąd założenia. Błędne założenie prowadzi do błędnych działań. Czy to przez działania fizyczne, czy przez mowę, czy przez umysł. Możemy powściągnąć pewne działania, możemy powściągnąć naszą mowę, narzucić sobie z jakichś powodów pewnego rodzaju wyrzeczenie czy ograniczenie, no ale fundamentalnie to umysł, tutaj jest ta praca taka u podstaw, że tak powiem, do zrobienia. I tutaj jest rozwijane zrozumienie czy mądrość. Rozwijana jest mądrość. Oczywiście jest to wyraz pewnej już mądrości, że chcemy na przykład podjąć pewnego rodzaju wyrzeczenie i podjąć pewnego rodzaju trening samokontroli, samoobserwacji, że widzimy w tym jakiś. Że mamy wiarę, że może to być dla nas czymś dobrym. Mamy wiarę rozpoznajemy jakości w naukach Buddy, które do nas przemawiają jakoś i inspirują nas i generują wiarę. Ta wiara, czynnikiem dla powstania wiary jest cierpienie, czy jakieś nieusatysfakcjonowanie, niepokój, który jeśli zaczniemy rozpoznawać w naszym doświadczeniu takim codziennym, no to jest taki czynnik warunkujący powstanie wiary, czyli powstanie takiej intencji szukania wyjścia z tej sytuacji. Czy jest coś, co mogę zrobić z tym stanem rzeczy, że jest jakiś niepokój, jest jakieś nieusatysfakcjonowanie, jest jakiś brak, jakaś niepewność. To jest takie rozwijanie właśnie szerszego rozumienia sytuacji, w której jestem, bycia poddanym. Bycia poddanym stanu stania na gruncie, który jest zależny, nie jest niezależny, jest poza moją kontrolą. Jest taka sutta Devaduta, tak się nazywa. Devaduta sutta. Devaduta to są tak tacy heavenly messengers, czyli tacy niebiańscy posłańcy. W tej sutcie człowiek, który źle się prowadził w życiu, dokonał jakichś przekroczeń, znaczących przekroczeń, wskazań, generalnie nie obserwował tych wskazań, zabijał, kradł, łamał wskazania, trafia przed oblicze jamy. Jama to jest taki właśnie, nazwijmy to, władca. Władca tych takich przestrzeni piekielnych. I Jama właśnie pyta się tego człowieka, czy nie widział w życiu pierwszego posłańca. Człowiek mówi, że nie widział, nie wie, o jakiego posłańca chodzi. Czy Jama się pyta, czy nie widział noworodka. Dziecko świeżo urodzone, które leży, jest bezbronne, leży w swoich wydzielinach, płacze, wymaga karmienia, jest w takim generalnie stanie wielkiej zależności od innych. Człowiek przyznaje, że no tak, widział. No i dobry człowieku, czy ty jako inteligentny, dojrzały człowiek nie dotarło do ciebie, że ty też jesteś takim, podlegasz narodzinom, że narodziny dotyczą również ciebie? No nie, nie dotarło do mnie, bo byłem beztroski. Taki nie beztroski w znaczeniu niedbały. Lekkomyślny, można powiedzieć. I nie przyszło ci do głowy, że też jesteś w takiej sytuacji jak podległości narodzinom. Nie przyszło do ciebie i przez to zaniechałeś, zaniedbałeś działania dobre. Przez tą lekkomyślność pofolgowałeś sobie i generalnie żyłeś, prowadziłeś niemoralny tryb życia. Teraz poniesiesz po prostu odpowiedzialność za to. To nie są czyny, które zostały uczynione przez twoją matkę, przez twojego ojca, przez brata czy siostrę, czy przez twoich bliskich, czy przez ascetów, braminów, czy przez bogów jakiś. Tylko ty wyłącznie ty jesteś odpowiedzialny za te czyny, za swoje czyny i poniesiesz za to konsekwencje. To Jama dalej docieka. Nie widziałeś drugiego, tego Devaduta, posłańca? Nie widziałem. Nie widziałeś starszej osoby, takiej, która jest już stara osoba, która jest pomarszczona, jest zgięta w pół, chodzi używając jakiejś laski do podpierania, ma siwe włosy, łysieje, niedowidzi, zęby powypadały. No, widziałem. Tak, nie dotarło do ciebie, że ty też podlegasz tej samej naturze? Nie, nie dotarło do mnie, byłem beztroski, taki lekkomyślny. Podobnie z chorobą, ten kolejny devaduta to choroba. Człowiek, który leży bezsilny, jest podnoszony przez jednych, kładziony z powrotem przez drugich. Już nie ma siły, żeby wstać, wyjść do toalety. Natura tego ciała. Kolejny devaduta w tym przypadku, jako że ten człowiek nie prowadził się moralnie, więc przekraczał prawo. Też jest, czy Jama pyta się, czy nie widział skazańców, czy tych kryminalistów, którzy zostali schwytani przez władców i oskarżeni, i potem wymierzana im była kara i te różnego rodzaju tortury, które w tamtych czasach były tym ludziom wymierzane, jak obcinanie palcy, czy całych dłoni, czy oślepianie, czy jakieś wymyślne tortury. To też było właśnie taką jego lekkomyślnością, że zbagatelizował to, że też jego postępowanie po prostu wiąże się z ryzykiem poniesienia kary. Piąty devaduta to śmierć. Te wszystkie takie właśnie znaki przenoszone przez posłańców, to jest ten kontekst taki człowieka, który z reguły właśnie nie chcemy podejmować jako taka informacja dla nas. Wolimy o tym nie myśleć i albo zbywamy to takim uogólniającym, o, przecież to naturalne, to wszystko to normalne, więc póki co jestem zdrowy, póki co powinienem korzystać z tego życia i właściwie po jakiejś takiej najmniejszej linii oporu iść. Jama ten konkluduje, że ten właśnie ludzie czyniąc te różne wykroczenia i nie prowadząc się, nie obserwując wskazań, trafiają później i muszą odpokutować przez długi czas za swoje właśnie wykroczenia. I tracą tą możliwość życia w świecie ludzkim, gdzie można właśnie czynić dobro, gdzie można dzielić się, kultywować szczodrość, kultywować umysł. I tak właśnie marzy mu się, że tak powiem, że on pewnego dnia dostąpi tej możliwości bycia, odrodzenia się w świecie ludzkim i napotkania na nauki Buddy i zrozumienia ich. Także ten kontekst taki właśnie tych fundamentalnych praw to o naturze tego ciała, czyli to, że jest, że przychodzi, że rodzi się, starzeje się, podlega chorobie i śmierci. To jest kontekst taki, który jeśli będzie takim obiektem naszych medytacji, kontemplacji, że nie będziemy odstawiali tego jako coś, co dopóki nie zaistnieje jakoś poprzez chorobę na przykład, czy poprzez jakieś nieszczęśliwe wypadki mocniej w naszym życiu, to to nie odgrywa on takiej fundamentalnej roli, więc przez to tracimy jakby taką możliwość wykorzystania pełnego tego stanu, w którym jesteśmy, tego stanu życia jako człowiek, odrodzenia się jako człowiek. Więc być może takie pierwsze skojarzenia byłyby, że to dosyć takie depresyjne przywoływanie takich właśnie natury tego ciała i że być może wpływałoby to na nasz dobrostan negatywnie. No, ale to jest nasze jakieś też założenie, przypuszczenie. Być może, gdybyśmy zaczęli bardziej żyć w kontekście tych fundamentalnych prawd, być może nasze życie byłoby właśnie bardziej takie wolne od różnego rodzaju pasji, awersji, tych rzeczy, które nami gdzieś tam powodują i później obsesyjnie o nich myślimy i jest nam ciężko w życiu. Doświadczamy różnego rodzaju nieusatysfakcjonowania, cierpienia, niepewności. To są takie konteksty, które tak czy inaczej one trwają, czy się nimi zajmujemy, czy nie. Więc można odwracać głowę od tego i to większość ludzi tym inwestuje w tą umiejętność, że tak powiem, odwracania, zajmowania się czymś innym, odwracania głowy. Korzystania z takich przyjemności, które możemy gdzieś tam wyciągnąć, wycisnąć z tego świata. No, ale rozwijając, nie zapominając o tych kontekstach, możemy rozwijać naszą taką nasz brak pasji. Brak pasji wobec tych wszystkich rzeczy, które są na bazie tego ciała, doświadczane na bazie tego ciała, tych zmysłów. Nie pasja nie wiąże się z depresją, czy brak pasji nie wiąże się z depresją jakąś, a bardziej z wolnością. To jest takie myślenie poza schematem, można powiedzieć. Nieschematyczne. No, założenie takie jest właśnie, że jeśli nie mamy pasji, to znaczy, że nasze życie jest jakieś takie jałowe, bez emocji, bez kolorów. Ale to tylko w stosunku właśnie w takim pojęciu, że w życiu coś musi się dziać zawsze, że coś musi się dziać na tym poziomie właśnie doświadczeń zmysłowych i to jest ten nasz boks. To jest ten nasz schemat cały. Być może jest to możliwość przekroczenia tego schematu. Czy umysł jest tylko ograniczony do tego właśnie, co zmysły gdzieś tam podają i czy umysł ma, no, dużo jakąś większą taką zdolność, możliwość, która jest w pewnym sensie poza naszym dostępem poprzez to, że wyznaczamy granice. Wyznaczamy granice zmysły i obiekt zmysłowy. To jest cały świat. To jest coś, co wyznacza ramy mojego doświadczenia. To jest coś, co znam. Mimo, że często dowiaduję się, że no w sumie tego nie znam, albo po raz kolejny się zawiodłem. Po raz kolejny to było tylko takie tymczasowa ulga. Dalej jestem w tym poruszeniu, tym nieuspokojeniu, w tej ciągłej jakiejś pogoni, tej ciągłej próbie utrzymania. Czyli dalej karmię tanha, czyli pragnienie. Tanha jest warunkiem dla cierpienia, więc to jest jakby konsekwencja. Takie konsekwencją za czyny lekkomyślne czy bez głębszej refleksji tego człowieka, który pojawił się w królestwie Jamy. Konsekwencją są to te cierpienia, których teraz będzie przez długi czas doświadczał. Tak samo konsekwencją tanny jest cierpienie człowieka niepouczonego, człowieka, który nie zacznie wychodzić poza schemat. Praktycznie podchodząc do tego, to jest codzienna praktyka taka właśnie samoobserwacji życia takiego świadomego, nie beztroskiego, właśnie nie lekkomyślnego, żeby nie zaprzepaszczać tej możliwości, żeby nie być po stronie lekkomyślności, a po stronie odpowiedzialności, brania odpowiedzialności za cokolwiek robię w ciągu dnia. To jest rozwijanie tematu medytacyjnego. Jest to niezależne wtedy od naszej pozycji, czy siedzimy, czy chodzimy, czy stoimy, czy leżymy, czy rozmawiamy z kimś, czy milczymy. Czy jesteśmy bardzo zajęci, czy nie mamy nic do robienia? To jest wszystko ta sytuacja, fundamentalna sytuacja, która cały czas tam trwa, zmieniając się. To tutaj doświadczamy właśnie naszego ciała, doświadczającego świata. To tutaj występują te właśnie presje, naciski ze strony tanha, czyli pragnienia, chęć pozbycia się tego, co nieprzyjemne w doświadczeniu, chęć zatrzymania tego, co przyjemne i podążania gromadzenia tego, co przyjemne, czy szukania więcej. Tanha, czyli pragnienie, jest z definicji niezaspokajalne. Sama natura pragnienia jest taka właśnie, że ono jest, jest niezaspokajalne. To spotykanie się właśnie, to nieodwracanie oczu, nieodwracanie uwagi, nie szukanie ucieczki od tego nieprzyjemnego uczucia, nie zatracanie się w tym, co przyjemne, tylko właśnie takie komponowanie umysłu, czy rozwijanie kompozycji, skomponowania umysłu. To jest nasza praktyka. I im bardziej konsekwentni w tym będziemy, nawet jeśli nie czujemy się, żeby to robić. Właśnie nie tylko kiedy jesteśmy jakoś zainspirowani, albo kiedy wysłuchaliśmy jakiejś mowy, albo kiedy właśnie doświadczamy jakiegoś nieprzyjemnego spotkania, doświadczenia, wtedy sobie obiecujemy gdzieś, że zabiorę się za to poważniej. To jest taka jakość gdzieś, którą powinniśmy rozwijać konsekwentnie i nie zaniedbywać. Nawet jeśli właśnie nie jesteśmy niezainspirowani, to też jest część tego doświadczenia właśnie. I to będzie rozwijanie takie właśnie szczerości. Ajahn Chah mówił właśnie o takich jakościach, które trzeba rozwijać w naszej praktyce, czyli tą taką szczerość wobec siebie, klarowność, stronienie od nieumiejętnych działań, szkodliwych działań i ukontentowanie, takie trzy jakości. Ukontentowanie w sensie takim właśnie nie szukanie odruchowo zaraz czegoś nowego, czegoś innego, jakiegoś zamiennika do tego, co właśnie mamy. Czyli ukontentowanie tym, co jest w naszym doświadczeniu. Jeśli jest to właśnie takie niewystarczające według naszego takiego przyzwyczajenia, nawyku, takie nieoptymalne odczucie jakiegoś braku, to bycie ukontentowanym z tym. Czy mogę właśnie zacząć obserwować to co mną powoduje, co zawsze mną powoduje i powoduje, że szukam, że znajduje jakiś zamiennik tego, co nieprzyjemne, tego, co jakieś niezbyt stymulujące. Zaraz szukam czegoś, wypełnienia jakiegoś, tej dziury, tego braku. Czyli ukontentowanie właśnie ma pomagać tej introspekcji, temu zobaczeniu, jak niespokojnej natury jest ten umysł nietrenowany. Jak on jest, można powiedzieć, zapuszczony. Czyli dobrze pamiętać o tych Devadutas, czyli posłańcy niebiańscy. Zakładam, że nie jesteście jakimiś przestępcami, więc czterech tych posłańców dobrze jest pamiętać przynajmniej. Piąty był takim szczególnym wysłannikiem dla tego złoczyńcy. I ten kontekst, no właśnie, niech on będzie takim czymś, co właściwie to nie jest jakaś też jakieś wielkie odkrycie. To jest tylko coś, o czym wiemy tak czy inaczej, tylko nie pamiętamy o tym. Nie odgrywa to w naszym życiu takiej roli, jaką właściwie no, naturalnie powinno to odgrywać. To jest, na tym wszystko się opiera. Na tym, że jestem żywy, że jestem zdrowy, że jestem sprawny, młody jeszcze, na tym wszystko się opiera, w sensie takim, na to, co na czym mi zależy, nie? Ale to właśnie gdzieś tam jest na peryferiach, daleko. Nie zwracam na to uwagi codziennie. W gruncie rzeczy to powinien być kontekst, z którego jakby działam w życiu. To będzie mnie motywowało do tego, żeby unikać jakichś nieumiejętnych działań, za które będę mógł, może nawet nie będę miał szansy, żeby naprawić błędy poczynione, bo zachoruję albo umrę, albo osoba, której poczyniłem krzywdę, umrze. Więc taka świadomość niestałości tego i niemożność przewidzenia, kiedy to wszystko się może skończyć i jak, no jest powoduje poczucie no, wagi, nadaje temu wagę. Jest to istotne. Najistotniejsze. Działanie. Rozwijanie dobrych działań w życiu. To jest to, co możemy rozwijać w naszej rodzinie, w stosunku do naszej rodziny, czy bliskich, czy w pracy, czy w stosunku do ludzi spotkanych na ulicy. Czy zawsze. Właśnie Ajahn Chah też mówił, niezależnie od tego, czy masz rację, czy nie masz racji, no, to wszystko jest niepewne. Nie ekscytuj się tym. Jeśli masz rację, a ktoś mówi, że nie masz racji, okej. Okay. Nie musi być na twoim zawsze, a możesz zostawić to po prostu. To jest niestałe, niepewne. Niepewne. Nie znaczy, że nie będziesz odczuwał jakiejś frustracji, ale właśnie ten szerszy kontekst dla tej frustracji powinien być, to jest niestałe. Nawet ta moja frustracja jest, znalazłem ją. Czyli jakieś pytanie w związku z tym, o czym mówiłem, pojawia się u kogoś?
Wszyscy milczą, Adrian, to ja takie mam pytanie, nie wiem, czy jakieś tam zasadne, czy niezasadne, ale Adrian powiedział, że wyznaczamy granice naszemu umysłowi poprzez taki schemat, który przyjmujemy zmysły i obiekty tych zmysłów. I że w ten sposób jakby no, nie wiem, jakoś ograniczamy ten własny umysł. A no, pewnie nie jest to jakoś tam super istotne, zwłaszcza na jakimś tam, powiedzmy, naszym takim wstępnym poziomie zrozumienia, ale co może być po tym, jakby jak, nie wiem, przestaniemy ograniczać tak bardzo ten swój umysł, co możemy zyskać?
No, umysł, który jest po prostu przekracza uwarunkowania ciała, uwarunkowania zmysłów. Umysł, generalnie chodzi o uwolnienie umysłu od tana, od pragnienia, tak? Wiesz, te wszystkie nasze podstawowe takie zaangażowanie ze światem jest właśnie na tym poziomie obiektów zmysłowych. Tutaj rodzą się nasze pasje, nasza chciwość, awersja, wiesz, i jakaś próba też odwrócenia uwagi od tego, co nas gdzieś dotyka. Nie jest nam z tym po drodze, wiesz, jakoś gdzieś chcemy się rozproszyć. Więc to jest taka nasza, podstawowa relacja. To jest ten taki pierwszy boks, że tak powiem, nie? Takie pudełko, w którym żyjemy. I na tym karmią się, stoją, żywią się. To jest, wiesz, powód dla niezrozumienia tego. Jest powodem dla chciwości, awersji, no i naszego działania pod wpływem tych pobudek. Czy z tych źródeł. Tych źródeł płyną nasze intencje po prostu działania, więc i konsekwencje tego działania ponosimy. Więc to jest ten boks, to jest to ograniczenie, to jest ten schemat, w którym tkwimy cały czas. A wyjście poza to oznacza wyjście właśnie niedziałanie pod wpływem chciwości, nienawiści i jakiejś niebycia powodowanym chęcią rozproszenia się. Więc to jest to, do jakiego stopnia jesteś to w stanie sobie wyobrazić, to jest jakby indywidualna sprawa, nie? Na razie jakby widzisz tylko to, ten ograniczony, masz tą ograniczoną perspektywę, nie? Tak jak jest taka, takie porównanie, kiedy dwóch przyjaciół idzie na wędrówkę, jeden zaczyna się wspinać na górę, drugi zostaje u podnóża tej góry. Ten, który jest na szczycie tej góry, mówi do drugiego, czy ten na dole pyta się, co tam widzisz z tego szczytu? On mówi, że o, widzę piękne parki, rzeki, jakieś oczka wodne. Bardzo pięknie wygląda po drugiej stronie tej góry. A ten człowiek u dołu, podnóża góry, mówi, nie, to nie jest możliwe. Więc ten ze szczytu schodzi, chwyta go pod ramię, tego drugiego, i idą razem na szczyt. Jak dochodzą na szczyt, to zanim zajmie im chwilę, żeby złapać oddech, jak to w sucie jest opisane, jak złapią oddech, to wtedy ten widzi, o, rzeczywiście, to, co opisywałeś, jest prawdą. I ten pierwszy przyjaciel się pyta, czy nie słyszałem przed chwilą, że mówiłeś, że to niemożliwe, że są te parki, że są te oczka wodne i tak dalej. No tak, ale nie widziałem tego, bo ta góra mi przeszkadzała. Także tego typu metafory jakby no, są taką odpowiedzią właśnie, a co jest poza tym schematem, poza tym światem, nie? Metafory jedynie mogą tak właśnie jakby przekazać to i zachęcić człowieka do no, wchodzenia pod tą górę. Czyli wchodzenie pod górę jest wymagające. Czyli jest takim pójściem pod prąd. Ten schemat, on jest taki bezwysiłkowy, bo on na autopilocie takim, na takim automacie jedzie. Więc to jest ten właśnie taki schemat, takie pudełko, w którym żyjemy bezwysiłkowo i w tym sensie no, już nawet nie czujemy za bardzo tam oporu, nie? Po prostu płynie się z prądem, z nurtem. A pójście pod prąd, czy wchodzenie pod górę, to jest coś, co wymaga właśnie takiego pewnego rodzaju no, wysiłku, na pewno konsekwencji, wiary, że jest warte to. Wiadomo też, że siły przybywa właśnie przy konsekwentnym takim działaniu. Jeśli coś robimy od czasu do czasu, no to za każdym razem gdzieś tam będziemy albo doświadczali jakiejś frustracji, albo no nie będziemy w stanie wejść na szczyt tej góry. Albo będziemy gubili ścieżkę, będziemy meandrowali. Ale jeśli konsekwentnie podchodzimy do tego, no to też nasza siła no, wzrasta, rozwija się, nie? Wiadomo, że z czasem też gdzieś tam, no, tak jak idziesz na jakąś wyprawę i wziąłeś duże rzeczy ze sobą, potem żałujesz, że je wziąłeś, że te wszystkie takie nadmierne rzeczy starasz się gdzieś zostawić może, żeby opróżnić ten bagaż, który dźwigasz. Podobnie też tutaj z tym też można tak właśnie użyć tego, czy nawiązać do tego porównania ukontentowania, że to, co jest, to, co masz, co jest ci potrzebne, tak niezbędne, to być może to jest właśnie wystarczające, nie? Nie musisz mieć czegoś jeszcze więcej, czegoś innego niż to, co teraz jest, bo zawsze jest tam jakaś narracja, która usprawiedliwia gromadzenie, czy zbieranie, zabezpieczanie. Jeśli pomimo tej narracji, tych różnych takich nawykowych odruchów, jakby nie odpowiesz na to, tylko dalej będziesz szedł konsekwentnie, może się okazać, że to w ogóle, wiesz, przestanie mieć jakieś znaczenie za jakiś czas w ogóle. Przypomnisz sobie, o, myślałem, że to jest takie nieodzowne, nieodłączne, niezbędne. O. A teraz z tej perspektywy widzę, że wcale nie było niezbędne, bo dalej już jestem, pokonałem dalsze kilometry i okazało się, że bez tego też było ok. Jest ok. To nie są takie jakieś małe sprawy, to nie są takie sprawy nieznaczące, jakieś na marginesie, że tak powiem, praktyki, tylko to są właśnie, no to jest część tego sukcesywnego treningu. To z tego właśnie, z tych wysiłków powstaje skomponowanie umysłu, siła. No to z tym na co dzień się mierzymy, właśnie z takimi wyzwaniami od wewnątrz, właśnie kiedy tana nami powoduje. I działanie pod wpływem tana jest, no, będzie się wiązało dalej w tkwieniu w tym schemacie i byciu na pastwę, wystawionym na pastwę. Niedziałanie pod wpływem tana, wytrzymanie jest wytrzymałość, jest tym taką cnotą, cierpliwość, kanti, cnotą, która jest fundamentalną w praktyce. Za bardzo o tym nie słyszysz tak w takim powszednim życiu. Wiesz, wokół, nie? Oczywiście słyszysz, nie wiem, o jakiejś wytrzymałości jakichś sportowców, mają cel, czy nie wiem, czy w innych wypadkach jest jakiś cel i też jakaś cierpliwość, także może w takich kontekstach słyszysz, ale odnośnie twoich właśnie takich interakcji z innymi, no, generalnie z samym sobą, generalnie interakcji. Za często się o tym nie słyszy. Nie słyszysz o cnocie wyrzeczenia, odmówienia sobie. I to są też takie, to jest też taka praktyka właśnie, no, indywidualna i bardzo taka prywatna, można powiedzieć. To nie są sprawy, które ani chcesz. Nie chcesz udowadniać światu niczego tym, ani sobie, tylko generalnie jest taka, no, intymna praktyka. To, co na powierzchni gdzieś wygląda podobnie w przypadku dwóch osób, w przypadku jednej będzie to zdrowe, w przypadku drugiej niezdrowe, więc każdy jest tu odpowiedzialny, no, sam przed sobą. Dlatego ta szczerość, taka, o której Ajahn Chah wspomina, jako taką fundamentalną jakość, którą też trzeba, która będzie nas wspierała, którą trzeba rozwijać też. Nie? To jest coś, co chcemy rozwijać, co wymaga rozwijania. Możemy myśleć, że jesteśmy szczerzy, ale szczerość, którą trzeba rozwijać. Okej. Miło was wszystkich zobaczyć tutaj. Było.
Też dziękuję, Marjan, za to spotkanie, że znalazłeś czas. i siły, żeby się z nami spotkać i jakoś podtrzymywać tą naszą praktykę i te nasze starania.
No właśnie, może też warto wspomnieć przy tej okazji, skoro jesteśmy tutaj w większej jakiejś grupie, że Theravada Silesia, sympatycy i zwolennicy szukają miejsca na wasę, czyli na deszczowe odosobnienie gdzieś tam w Polsce, także miejcie oczy i uszy otwarte, gdybyście słyszeli o jakiejś stosownej posesji gdzieś poza miastem odludnej, wystarczająco dobrej, nie musi być tak jak w Czarkowie, takie luksusy. Może być coś, gdzie nie pada na głowę, jak deszcz pada. I być może wtedy udałoby się przyjechać jeszcze na wasę, czyli w lipcu do października. I kontynuować coś, co w Czarnkowie zdarzyło się na taką może w sumie większą skalę, tutaj na trochę mniejszą.
Na inną może, Adam, może nie na mniejszą, może na inną, bo może na inną skalę.
Bo to, nie, no tak, w sumie tu rozłożone na...
Będzie mniejsza, bo będzie to trwało 3 miesiące, nie, ta wasa, no i tak jak Adam wspomniał, będzie z Adamem jeszcze jeden mnich, być może dwóch nawet, nie, więc to też będzie jakaś tam...
No może, to wiesz, jeszcze tego nie wiem, nie ma gwarancji żadnych, w świecie mnichów nie ma gwarancji.
No w naszym też nie ma.
Nic się nie zmienia. No.
Ale zobaczymy, tak, jest jakaś szansa, chciałbym, bo to był to dobry układ.
No my jakby staramy się cały czas, jakieś tam działania podejmujemy właśnie z szukaniem tego miejsca, no to jednak trzeba troszkę czasu, nie, żeby coś tam, no mamy tam powiedzmy 2-3 jakieś takie wstępne lokalizacje, zobaczymy co wyjdzie. No.
Jasne.
No, jak będziemy mieli już jakieś tam takie pewne miejsce, no to na pewno coś tam napiszemy, czy na naszej stronie internetowej, czy na Facebooku, coś tam już oficjalnie jakoś tam więcej podamy wiadomości. Na razie nie podajemy żadnych, bo no, nie mamy żadnych konkretów poza właśnie tą deklaracją Adjana i tutaj naszymi chęciami.
Gotowością. Okej, okay, miłego wieczoru w takim razie. Powodzenia. Uważajcie na siebie.
Dziękujemy bardzo, Adjan, za wszystko i będziemy w kontakcie.
Dziękuję bardzo.
Tak, i postaram się wspomagać sama na Dipę.
Dziękujemy.
Tak, dziękujemy
Dziękuję
bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dzięki, Czarku.